czy wiesz, skąd wziął się pomysł na to, że rozmowa z drugą osobą może leczyć? Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek pomyśleć, psychoterapia to nie dla mnie? Bo kim w ogóle są ci psychoterapeuci? Czym są nurty terapeutyczne? Jak się przygotować, jak wybrać terapeutę dla siebie? Oraz jakiego efektu można spodziewać się po zakończeniu psychoterapii? Ja nazywam się Andrzej Silczuk. To jest mój podcast. Posłuchajcie. Na początku muszę coś zdementować. Ja nie jestem psychoterapeutą. Jestem lekarzem, specjalistą, psychiatrą i od wielu lat z powodzeniem kieruję licznych pacjentów do psychoterapeutek i psychoterapeutów z ogromną nadzieją na to, że im będzie udzielona pomoc. Nie tylko zresztą swoich pacjentów, ale także wielu różnych innych znajomych i osoby, z którymi rozmawiam, zachęcam do tego, by skorzystali z tej fantastycznej metody leczniczej. Nie tylko zresztą leczniczej, bo przecież psychoterapia to jest pewnego rodzaju filozofia. Filozofia, którą każdy z nas może rozwijać we wsparciu drugiej osoby. To, czym z wami się dzisiaj podzielę, to podzielę się swoją perspektywą humanistycznego spojrzenia na to, czym ta metoda jest i skąd ona się wzięła i dlaczego warto, jeśli jeszcze się wahacie, a macie takie myśli, by spróbować jej, dlaczego warto to zrobić. Opieram się oczywiście nie tylko o doświadczenia dużej ilości moich pacjentów, ale także moje osobiste, bo psychoterapia naprawdę potrafi poukładać w głowie. Pośród osób, które szukały pomocy, sporo z nich cechowała pewna, dosyć podobna historia. Chcę, szukam, proszę o pomoc, ale równocześnie, bardzo niechętnie, zgadzam się na to, by ją otrzymać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja otrzymam pomoc, wezmę ją, to równocześnie prawdopodobnie będę musiał wykonać pewną zmianę. Zmiana uruchomi proces adaptacyjny. Procesy adaptacyjne wywołują stres. W stresie czujemy się gorzej. No ale przecież właśnie po to idziemy, żeby coś zmienić. Bo tu, gdzie znajdujemy się w tej chwili, przed rozpoczęciem psychoterapii, nie czujemy, że to, co nas otacza i to, gdzie jesteśmy, jest dla nas dobre. Osobiście wywodzę się z bardzo ciekawego środowiska terapeutycznego, dlatego że początki mojej kariery zawodowej, pierwsze szlify zbierałem w tak zwanej szkole krakowskiej. Tam kończyłem uniwersytet i tam rozpocząłem specjalizację w klinice psychiatrii dorosłych, w miejscu, które było na wskroś przesiąknięte duchem filozofii i psychoterapii. Miejscem, w którym pierwszym zadaniem, jakie stało przed nami młodymi lekarzami, to była szkoła umiejętności komunikacji z pacjentami. Nie musieliśmy na dzień dobry być świetnymi psychofarmakologami. Musieliśmy nauczyć się rozmawiać z drugą osobą po to, by w przyszłości móc uzyskiwać informacje takie, które w ogromnym zaufaniu, współdzielonym zaufaniu dwóch stron, w tym szczególnym kontakcie, jakim jest kontakt terapeutyczny nie tylko między terapeutą a klientem, ale właśnie między pacjentem a psychiatrą, był indywidualnie przeżywaną chwilą. Sytuacją, w której można było uzyskać w tym szczególnie intymnym kontakcie wiedzę na temat tego, gdzie można kogoś wesprzeć i w jaki sposób zainterweniować. Moje związki z psychoterapią były ścisłe przez kolejne lata. Po przyjeździe do Warszawy rozpocząłem pracę w zespole terapeutycznym Grupa Synapsis na Ursynowie. Na Ursynowie w tym zespole było bardzo ciekawie. Było nas kilku lekarzy, czwórka czy piątka i blisko 20 parę osób, może nawet 25, którzy byli psychoterapeutkami i psychoterapeutami. Regularnie co tydzień mieliśmy spotkania. W czasie tych spotkań omawialiśmy w ramach pracy zespołowej różne tematy, trudności związane z poszczególnymi pacjentami, starając się wesprzeć siebie nawzajem i to wszystko w służbie wsparcia procesu terapeutycznego, leczniczego naszych podopiecznych. Nigdy nie zapomnę pracy z jednym z pacjentów, który siedząc u mnie w gabinecie, ujawniając różnego rodzaju trudności związane z jego funkcjonowaniem w życiu, dostał ode mnie zalecenie. Proponuję panu, by skorzystał pan z psychoterapii. Myślę, że praca z terapeutą jest w stanie panu pomóc. Usłyszałem na to od tego pacjenta. Wie pan, ja w ogóle nie mam zaufania do psychoterapeutów. Popatrzyłem na niego z szerokimi oczami, bo przecież wychodząc z takiego środowiska do głowy mi nie przyszło, że ktoś mógłby w ten sposób powiedzieć. ten młody psychiatra, którym wówczas byłem, otwierając szeroko oczy, słyszał każde słowo. Bo wie pan, jak patrzę na tych terapeutów, to oni siedzą na tych fotelach naprzeciwko mnie, zawijają się w te koce i te szaliki i zawijają się i owijają i zawijają i owijają i potem przechylają głowę i patrzą tak na mnie i mówią, że mają poczucie. Ja tak popatrzyłem na niego i powiedziałem, że to pewnego rodzaju stereotyp, taki, który w żaden sposób nie powinien wpływać na dalsze decyzje. A w głowie pomyślałem sobie, no dobra, poszukam dla niego takiego nieokutanego. Kolejnym razem, gdy miałem spotkanie zespołu, usiadłem sobie, patrząc na cały zespół terapeutów i zobaczyłem, że w środku lipca co najmniej 4 osoby miały na sobie piękne, bo jedwabne szaliki. I wtedy dotarło do mnie, że istniemy w pewnych bańkach, pewnych stereotypów. Stereotypów, które nie dotyczą bezpośrednio tego, jak kto wygląda, ale tego, jakie towarzyszą temu myśli. Bo stereotypy ranią. Pytanie, czy stereotypem ranimy kogoś, czy ranimy również siebie. Wtedy, gdy chodzi o psychoterapię, prawdopodobnie poddawanie się stereotypom ma pewnego rodzaju funkcję. Słyszałem kiedyś o takim mechanizmie, który nazywa się dewaluacją. Wyobraźcie sobie, że spotykacie naprzeciwko siebie terapeutkę lub terapeutę. Patrzycie na tę osobę i ta osoba zaczyna wam przypominać cechy znajome u jakiejś innej osoby albo swoją aparycją, sposobem mówienia, wadą wymowy, okularami, gestami lub dźwiękiem, tonacją, barwą głosu zaczyna was irytować. Patrzycie na tą osobę i z tej perspektywy zaczynacie ją oceniać. Czymże jest ta ocena, jak nie pewnego rodzaju obroną przed tym, że obawiamy się, że sami zostajemy ocenieni. W kolejnych latach mojej pracy pracowałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii wraz ze wspaniałymi psychoterapeutami. Pośród nich było część psychiatrów psychoterapeutów. Z pewną grupą ludzi, z którymi miałem przyjemność pracować w poprzednich miejscach, stworzyliśmy własną przychodnię, poradnię, Centrum Psychiatrii i Psychoterapii, pracującą również na Ursynowie. Z tymi osobami, współdzieląc nasze przekonania i zasady etyczne, pracujemy nadal, wspierając się w pracy nad procesem zdrowienia naszych klientów. W ostatnich latach pracuję również w zespole WellBe. Tam jestem dyrektorem medycznym w zespole, który stworzył unikalną możliwość oferowania psychoterapii online. Unikalną, ponieważ skala, która nie wiem, czy można powiedzieć, że dzięki pandemii się wydarzyła, ale na pewno w czasie pandemii umożliwiła dostęp do usług psychoterapeutycznych, kiedyś zarezerwowanych wyłącznie dla osób, które miały możliwość dotarcia do gabinetu, gdzie dystans czasami stanowił istotną przeszkodę. Masowość korzystania z psychoterapii dzisiaj, o której marzyłem przez lata, jest drogą do tego, by poukładać pewne rzeczy, pewne trudności, pewne wątpliwości. Zwróćcie uwagę na odcinek, w którym powiedziałem o tym, jak duże znaczenie miałoby edukowanie nas samych już z czasu wczesnodziecięcego. Gdyby ktoś kiedyś nam powiedział, że to, co czujemy, jest okej. Że jeśli mówimy o tym, co czujemy, to dobrze, bo to trzeba powiedzieć. A teraz uczymy się tego jako osoby dorosłe. Sam doskonale wspominam swój proces psychoterapeutyczny, w trakcie którego przeżywałem całą gamę różnych emocji. O tym, czemu służy ta psychoterapia, będzie w dalszej części tego odcinka. Ogólnie dużym wyzwaniem w psychoterapii jest po prostu jej rozpoczęcie. Kiedy stawić się terapeuty i z jakim nastawieniem? O czym powiedzieć na samym początku, jak się przedstawić, jak się zaprezentować? Jak poradzić sobie z tym, że ta osoba, która jest naprzeciwko nas, może nas ocenić? No właśnie. Przecież my, w cudzysłowie, zatrudniamy terapeutkę lub terapeutę do tego, żeby w jakimś stopniu ta osoba nas trochę pooceniała. To, co będzie się działo dalej, to, że w ramach tej oceny otrzymamy pewnego rodzaju perspektywę osoby, która postępuje w stosunku do nas etycznie i ma dobre intencje. To jest piękny przykład tego, jak bardzo relacja terapeutyczna może różnić się od tych relacji na co dzień, z którymi czasami mamy na bakier i których bardzo się obawiamy. I których prawdopodobnie emocje przenosimy również w obawy przed relacją terapeutyczną. Czasami zdarza się, nie tylko na początku pracy terapeutycznej, ale w trakcie, że terapeutka lub terapeuta zaczyna nas bawić albo zaczyna nas rozczarowywać. Zamiast o tym powiedzieć, zamiast podzielić się tą myślą i powiem wam za chwilkę, dlaczego warto to zrobić, zaczynamy przyjmować taką perspektywę osób trochę obrażonych, trochę rozczarowanych. A przecież jeśli obawialibyśmy się kompetencji tej terapeutki lub terapeuty, obawialibyśmy się tego, że zostaniemy ocenieni, to czy ta dewaluacja, to spojrzenie na kogoś z góry nie zmniejsza tego ryzyka, że ta ocena mogłaby być dla nas mniej bolesna, gdyby była niekorzystna? Zastanówcie się nad tym. Następnym razem, gdy pracując ze swoimi terapeutami lub terapeutkami, będziecie mieli tego typu myśli, bo warto czasami je wnosić, podzielić się i powiedzieć o tym, co was trapi. Bo opór w terapii, ten dyskomfort, jest dosyć mocno znany. W terapii pewnym zadaniem, które stoi przed wszystkimi, jest zbudowanie relacji. W relację się wchodzi, buduje tą relację, a następnie ją intymizuje. W zaufaniu można dzielić się rzeczami, które są dla nas trudne. Ten opór zaczyna puszczać. Ale gdy zaczyna puszczać i rozmawia się o trudnych rzeczach, należy w tej relacji wytrzymać. Jeśli wytrzymamy dostatecznie długo, istnieje szansa, że zacznie się zmiana. A potem, po zakończeniu tych cykli, istnieje taka przestrzeń do tego, by móc powoli wychodzić z tej relacji. Ale nie, tak jak jeden z pacjentów powiedział, no to dzida, ucieczka. Tylko wyjść w pozycji osoby dorosłej. Tego opiekuna, o którym zawsze marzyliśmy, którego mamy w sobie, pod ręką, tylko jeszcze nie do końca wyedukowanego, po to, żeby rozstać się z relacji terapeutycznej w sposób dojrzały i bez bólu, a także poczucia winy. Bo przecież dobre rozstanie powinno tak wyglądać. Kierując się do terapeuty, mamy pewnego rodzaju wyobrażenia. Jednym z wyobrażeń może być to, że psychoterapia nas zmieni. Nie ma nic bardziej mylnego. Psychoterapia nie ma zmienić ciebie. Psychoterapia wyposaży cię w wiedzę. To nie jest tak, że wejdziesz do pewnej szafy, w której są różne i ciekawe i niektóre bardzo atrakcyjne ubrania. W ramach procesu terapeutycznego wyjdziesz z tej szafy totalnie odmieniona albo odmieniony z nową fryzurą i zupełnie innym życiem. W psychoterapii dostrzeżesz, że pewne zjawiska i pewne zdarzenia w twoim życiu miały pewien porządek i pewne cechy i charakterystyki. Z czasem zaczniesz obserwować, że niektóre z nich mają tendencję do odtwarzania się, a wraz z odtwarzaniem się zaczniesz dostrzegać wzorce. Wraz z tymi wzorcami będziesz w stanie je zauważyć i zidentyfikować może w pewnym momencie na tyle wcześnie, by podjąć działania, które powstrzymają cię przed błądzeniem. Bo natura błądzenia, popełniania błędów jest arcyludzka i umiejętność wybaczania sobie za popełnianie tych błędów jest jedną z najpiękniejszych cech, które jesteśmy w stanie sobie zbudować, a także którymi możemy się obdarowywać. Większość z nas miewa takie tematy tabu, których naprawdę nie chce dotykać. Wyobraźcie sobie te osoby, które pamiętają takie szklanki cienkościenne. Takie szklanki, z których piło się herbatę, ale żeby się móc jej napić, trzeba było ją włożyć do takiego specyficznego koszyczka. Te osoby, które nie mają takiego doświadczenia, niech wyobrażą sobie po prostu cieniutką szklankę, z której można napić się napoju. Wyobraźcie sobie, że w większości naszych przypadków, w naszych życiach mamy tendencję do zamiatania pewnych trudności pod dywan. I teraz wyobraźcie sobie, że w waszym domu właśnie pod takim dywanem stoi tego typu cienkościenna szklanka. Wiecie o tym, że ona tam jest. Wiecie o tym, że nastąpnięcie na nią będzie bolesne. W związku z tym modyfikujecie swoje życie. Budujecie pewnego rodzaju ścieżki, takie, które będą niosły ze sobą cechy oczywiście kolejnego mechanizmu, który nazywa się obok dewaluacji unikaniem. Unikacie przejścia przez tą część pokoju, gdzie pod dywanem stoi ta szklanka, mimo tego, że jej nie widać, tak naprawdę wiecie, że ona jest zagrożeniem. Wydaje się, że jest to temat doskonały. W sumie można tak funkcjonować. Podchodzić do kredensu okrężną drogą i uznać, że to jest najlepsza ścieżka, jaką to trzeba robić, bo robię tak od wielu lat i to zawsze działało. Ale oto może zdarzyć się pewien bardzo przykry incydent. Któregoś dnia w roztargnieniu albo zamyślony, idąc po pokoju, zaaferowany tematem w telefonie, rozmową z jakąś inną osobą albo po prostu zamulony jakimiś wątkami osobistymi, przechadzam się, podchodzę do jakiegoś miejsca, słyszę trzask i zaczyna mnie boleć. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że jak już wiecie, błądzenie jest arcyludzką cechą. Raz na jakiś czas musi się zdarzyć błąd. A jeśli się zdarzy błąd, to nasze strategie unikania tego, co miałoby być źródłem dolegliwości, pomimo tego, że skrupulatnie zawijaliśmy je i zasypaliśmy głęboką warstwą kurzu schowanego pod dywanem, tak by nie było tego widać, niestety czasami zawodzą. A wtedy nas boli. Wtedy część z nas zastanawia się, dlaczego tak się stało i jak sobie z tym poradzić. W psychoterapii nie unikasz tematu tego, który schowałeś pod dywanem. Bo wiesz co? Najbardziej prawdopodobne jest to, że to, co się chowa pod dywanem, my o tym dokładnie wiemy. Po prostu staramy się o tym zapomnieć. Żeby móc to zrozumieć jeszcze inaczej, stworzyłem parę lat temu taki model, uwaga, dla osób wrażliwych, zaraz wyjaśnię, jak to sobie wyobrazić, trupa w szafie. Wyobraźcie sobie najpierw taki dziecięcy eksponat, typu mały kościotrupek z plastiku. Taki, żeby on był dla was w miarę sympatyczny z widoku, jako zabawka, taka, która czasami w szkołach służy lekcją biologii. To są dosyć w dużym przybliżeniu modele, które pozwalają na to, żeby sobie takiego kościotrupka wyobrazić. I ten szkielet to jest taki nasz w tym modelu trup w szafie. W tym modelu rzeczywiście będzie duże podobieństwo do tego, co zamietliśmy pod dywan. Tym razem wiemy o tym, że w tej szafie jest coś, co nas niezwykle boli. Coś, czego bardzo się obawiamy i coś, czego naprawdę nie chcemy dotykać. Szafa pozostaje zamknięta przez lata. My wiemy, co w tej szafie jest, więc ilekroć na nią popatrzymy, tylekroć przypomina nam się, co w niej siedzi, ale nie chcemy się z tym w żaden sposób ani zidentyfikować, ani nie chcemy tego poznawać. W procesie terapeutycznym nie odpuszczamy, nie uciekamy, nie rezygnujemy z tego. W procesie terapeutycznym najpierw rozmawiamy o tym, co w tej szafie siedzi. Następnie staramy się delikatnie zbliżyć do niej. Może włożyć klucz do zamka. Może po jakimś czasie go lekko przekręcić. Jeśli się okaże, że nagle zacznie z niej coś wypadać, terapeuta pozwoli ci na to, żeby na chwilę ten proces spowolnić. Powie, domknij ręką na chwilę i porozmawiajmy o tym, co czujesz w tej chwili. A następnie, gdy uda ci się przejść przez te wszystkie etapy tak zwanej desensytyzacji, czyli odczulenia na tą dużą wrażliwość, możesz zajrzeć do tej szafy i stwierdzić, a więc tak on wygląda. Z tej perspektywy wygląda trochę inaczej, niż sobie go wyobrażałam albo wyobrażałem. Z czasem jest szansa, że będziesz w stanie zacząć akceptować jego obecność w tej szafie, bo psychoterapia nie usunie, w cudzysłowie, naszego trupka z szafy. Psychoterapia pozwoli na to, żeby mu się móc przyjrzeć, żeby móc go zbadać, zastanowić się nad tym, jak go w cudzysłowie można używać. Po jakimś czasie może się okazać, że jeśli go ustawimy w konkretnej pozycji, może stanowić świetny, w cudzysłowie, wieszak na torebkę. Pomyślcie o tym z tej perspektywy, bo psychoterapia daje tą właśnie wiedzę. Ale nie zmienia rzeczywistości. Ona pozwala na to, żebyście to wy później mogli ją zmieniać sami. Szukając psychoterapii dla siebie, stoimy przed różnymi decyzjami. Po pierwsze, żeby zrozumieć, kim jest psychoterapeutka lub psychoterapeuta. To osoba, która skończyła studia wyższe, a następnie szkolenie podyplomowe, które kończy się egzaminem. W większości szkół egzamin kończący może uprawniać do podjęcia starań się o przyznanie certyfikatu. Certyfikaty mają numery. Oczywiście w tej chwili, w świeżej historii regulacji tego zawodu, jakim jest zawód zaufania publicznego, jakim jest psychoterapeuta, mamy do czynienia z całkiem sporą grupą ludzi, którzy ten zawód uprawiają w mniej lub bardziej regularny sposób i z mniej lub bardziej wiarygodnymi uprawnieniami. Według analiz rynku zdrowia w Polsce obecnie pracuje około 15 tysięcy psychoterapeutów. Z tej grupy mniej niż 20% posiada certyfikaty. To oznacza, że warto za każdym razem zastanawiać się przy naszych wyborach, do kogo się zgłaszamy, o tym, na jakie cechy zwracać uwagę, powiem pod koniec tego nagrania. W międzyczasie psychoterapeuci deklarują m.in. w jakim nurcie pracują. Skoro wiecie, że są to absolwenci studiów wyższych i skończyli szkoły terapeutyczne, warto zwracać uwagę na niektóre wybitnie skuteczne nurty terapeutyczne. Jednym z nich jest nurt poznawczo-behawioralny. Cała seria szkół psychoanalitycznych, od psychoanalizy klasycznej poprzez psychoanalizę lakanowską, jungowską czy szkoły psychodynamiczne. Mamy podejście integratywne, nurty humanistyczne, a także nurt systemowy. No i oczywiście całe lecznictwo terapeutyczne uzależnień. Czym są nurty? Nurty to są pewnego rodzaju środowiska kulturowe, które porozumiewają się pewnym specyficznym dla siebie językiem. Lecz gdybyśmy dzisiaj przed kilkoma reprezentantami krajów europejskich, którzy mówią w różnych językach, posadzili ich w kółku i przed nimi postawili krzesło, każdy z nich opisałoby w sposób charakterystyczny ze swoją gramatyką, rozumieniem składni semantycznej to zjawisko, ten przedmiot leżący, stojący naprzeciw nich. Niemniej jednak każdy z nich opisywałoby właśnie krzesło. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że nurty terapeutyczne, pomimo tego, że współdzielą, że mają pewne różnice, w pewnym stopniu współdzielą sposób rozumienia człowieka, bo człowiek jest tutaj najważniejszy. W świeżo uregulowanym zawodzie psychoterapeuty, który, jak powtarzam, jest zawodem zaufania publicznego, dzisiaj stoimy przed licznymi wyborami. Możemy wybierać dowolną osobę o dowolnej aparycji, przyglądać się w ich profilach, historiach, biografiach. Zwróć uwagę na to, czy masz do czynienia z osobą, która skończyła certyfikowane lub wiarygodne szkolenie terapeutyczne. Możesz za każdym razem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadać takie pytanie na początku waszej pracy. Zarówno psychoterapeuci, jak i psychiatrzy rozumieją, dlaczego pacjenci chcą zapytać się i upewnić na temat kompetencji osoby, z którą rozmawiają, bo przecież nie ma gwarantowanych kompetencji na początku relacji. Zaufanie buduje się w czasie. Warto dowiedzieć się, w jakim nurcie ktoś pracuje, w jaki sposób będzie pracował z wami, na czym polega praca w tym nurcie i jak długo ona będzie trwała, jak ustawia się cele w terapii i jak ta terapia się kończy, w jaki sposób zakończa się proces. Jeśli macie wątpliwości na temat tego, nad czym chcielibyście pracować, to o tym powiedzcie. Przyszedłem tutaj, ponieważ nie wiem, co chciałbym zrobić i na jaki sposób chciałbym o tym mówić i w jaki sposób nad tym pracować, ale bardzo interesuje mnie to, by wyjść z sytuacji, w której się znajduję. Powiedziałbym na to, jest to świetny cel w terapii. Żeby zrozumieć, jak działa psychoterapia, muszę poprosić was do wzięcia udziału w pewnym eksperymencie. Bo przecież myśl i słowo ma tutaj znaczenie. Najpierw poproszę was o to, żebyście wyobrazili sobie osobę z waszego życia, którą darzycie najgłębszym i najszczerszym uczuciem miłości. Teraz proszę was o to, byście przez chwilę pomyśleli, jakie to są uczucia. W tej chwili poproszę was o to, byście spróbowali napisać na kartce w nie więcej niż w 7 słowach wasze wyznanie miłości. Za chwilę wyobraźcie sobie, że macie to wyznanie przeczytać przed salą pełną ludzi. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to, co napisaliście, jest pełnym odzwierciedleniem tego, co pomyśleliście, a następnie, czy rzeczywiście to, co pomyśleliście i powiedzieliście, odpowiada temu, co czujecie w pełni. Czy nie staje się nazbyt radykalnie banalnym wyznaniem, które obdarło z głębi uczuć to, co chcielibyście przekazać? Psychoterapia poprzez kondensację tego, co czujecie do myśli, a myśli poprzez ich ugłośnienie i wypowiedzenie za pomocą słów ograniczają formę. Zawierają ją w słowach. Te słowa są nośnikiem czegoś, co jest kodem tego, co wy czujecie głęboko w waszych umysłach. Równocześnie, gdy to wybrzmiewa, staje się jawne. Gdy to wybrzmiewa w obecności drugiej osoby, staje się jawne w obecności w cudzysłowie świadka. Wtedy wy też słyszycie to głośniej, czujecie to wyraźniej, bo ten kod właśnie został wypowiedziany na zewnątrz. Praca słowem już od czasów Paracelsusa, czyli mniej więcej XVI wieku, kiedy on, jeden z pionierów, w ogóle myśli o tym, że psychoterapia mogłaby działać, człowieka, który zwrócił uwagę na to, że większość problemów emocjonalnych wiąże się z tym, że człowiek nie ma poczucia łączności emocjonalnej ze światem zewnętrznym, gdzie przecież świat wewnętrzny i zewnętrzny, żeby ze sobą się mogły skomunikować, muszą być skomunikowane również wewnętrznie. Myśl i psychoterapia, sposób wypowiadania słowa, zdania, to są klucze do tego, by można było nie tylko słysząc siebie się usłyszeć, ale także zrozumieć. Reakcje psychoterapeutek i psychoterapeutów, ich interwencje, sposób komunikowania się jest ich narzędziem. Właściwie niektórzy terapeuci mówią o tym, że oni są w całości narzędziami. Korzystając z tej usługi, pamiętajcie o jednej prostej zależności. Psychoterapia może być rozumiana jako działalność usługowa. Gdy korzystasz z usługi, ponosisz pewnego rodzaju zobowiązanie. Również oczekiwania w stosunku do usługodawcy. Tu nie chodzi o to, żeby od A do Z się z tego rozliczać, ale o to, że jeśli korzystasz z psychoterapii, to bierz ile wlezie, bo to jest coś, po co właśnie przyszedłeś, po co właśnie przyszłaś. Ważne, że sesja psychoterapeutyczna, która najczęściej trwa 50 minut, jeśli zaczyna się w poniedziałek o godzinie 17 i skończy w poniedziałek o 17:50, to właśnie skończyło się pierwsze 50 minut sesji terapeutycznej, ale kolejne minuty od 17:51 w ten poniedziałek do 16:59 kolejnego poniedziałku to była twoja praca własna. To jest czas, kiedy ty masz dzielić się ze sobą, swoimi przemyśleniami i przeżywać. Przeżywać ile wlezie, bo jeśli to wyłączysz, tak jak często zdarza się u osób, które wracając do domu uruchamiają znane wam zarówno z tego podcastu, jak i z poprzednich moich podcastów i wypowiedzi zachowania regulujące emocje poprzez substancje zachowania, to wówczas wychodzą z pozycji dyskomfortu, który jest jednym z głównych motywatorów do zmiany. A przecież takiego dyskomfortu, którego możecie doznać w procesie terapeutycznym, to wy potraficie sobie z nim poradzić. Bo jeśli on dotyczy dyskomfortów i dramatów sytuacji krytycznej z waszej przeszłości, to ona wydarzyła się wtedy. A dzisiaj, z perspektywy osoby dojrzalszej, macie szansę się nimi zaopiekować. Ja trzymam kciuki za każdą osobę, która jeszcze się waha, ale chce podjąć decyzję i brakuje jej bodźca do tego, żeby umówić się na wizytę do psychoterapeutki lub psychoterapeuty. Trzymam kciuki za te osoby, które są w procesie terapeutycznym i mają momenty, kiedy czują wątpliwości, mówią: ja chyba nie dam rady, to jest zbyt trudne, ja się bardzo boję, że stracę tą osobę, albo nie czuję, że to zaczyna mi przynosić jakiekolwiek efekty. Chodzę już przecież parę miesięcy. Trzymam kciuki za waszą wytrwałość, bo psychoterapia na końcu, tam gdzie ona się będzie domykać, wyposaży was w najcenniejszą wiedzę, wiedzę o was samych. To był Andrzej Silczuk Podcast. Ten odcinek dedykuję wszystkim osobom, które chcą zawalczyć o siebie, niezależnie od tego, czy obciążone są zgodnie z treścią aktu ustawowego zaburzeniami psychicznymi, czy po prostu szukają odpowiedzi na pytania. Do usłyszenia, tym razem za 2 tygodnie.